spotkaniu poświęconym polskiej polityce wobec Francji i Niemiec, zorganizowanym przez Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, które mam zaszczyt prowadzić. Naszymi dyskutantami dzisiaj są znakomici znawcy problematyki niemieckiej i francuskiej, profesor Georges Mink, Jurek Mink, ambasador Janusz Reiter. To, czym będziemy chcieli się zająć, jest próba refleksji nad tym, czy w tym trójkącie między Warszawą, Paryżem a Berlinem coś się zmienia po elekcji Hollande'a i w kontekście europejskiego kryzysu. I kiedy mówię o trójkącie, nie mam na myśli trójkąta weimarskiego, który ma raczej cechy trójkąta bermudzkiego, znaczy tam znikają różne pomysły i inicjatywy, natomiast niewiele rzeczywiście się dzieje, ale rzeczywiste relacje wewnątrzunijne między Warszawą a dwiema stolicami, które lepiej czy gorzej, a ostatnio gorzej, współtworzą silnik ekonomiczny Europy. I jako, że punktem wyjścia do naszych refleksji jest nowa sytuacja polityczna we Francji po wyborze prezydenta Hollande'a, poproszę jako pierwszego Jurka Minka, żeby zechciał powiedzieć, jak teraz wygląda polityczny Paryż i co z tego może wynikać dla Warszawy. Po Jurku poproszę Janusza Reitera, żeby powiedział, jak nadal wygląda polityczny Berlin i co z tego wynika dla Warszawy. A potem będę chciał, żebyśmy także z Państwa udziałem, rzecz jasna, spróbowali się wspólnie zastanowić nad szansami i możliwościami. Ale teraz oddaję głos Jurkowi Minkowi.
Tak? Dobrze. Dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim postawiono mi pytanie Polska słoń. Ja nie mam zwyczaju przez pryzmat Polski analizować sytuacji francuskiej, raczej odwrotnie. I w związku z tym trochę mi trudno i mam za mało elementów, żeby patrzeć przez pryzmat Polski na to, co się będzie działo we Francji. Wobec tego proponuję wstępnie może opisać szybko i syntetycznie właśnie sytuację we Francji, uwzględniając ewentualnie dwie, trzy zmienne dotyczące Polski i potem się w samej debacie może przystosuję do tego tematu, który tutaj oczywiście najbardziej nurtuje wszystkich. Więc pierwszy taki, w kilku punktach proponuję, żeby to powiedzieć, bo wydaje mi się, że to chyba wszystkie już, cała prasa o tym pisała, więc to nie jest żadna rewelacja. We Francji socjaliści mają władzę absolutną. Oczywiście każdy może powiedzieć, że władza absolutna psuje absolutnie, ale tymczasem jeszcze na pewno nie. Prezydentura, senat, parlament, regiony. To jest rzeczywiście wszystko, co można chcieć mieć we Francji, żeby prowadzić jednolitą, homogenną politykę. Jedyna rzecz, która brakuje Holandowi, to możliwość zmiany konstytucji, bo nie ma większości wystarczającej w kongresie do tego, ale może to i na szczęście, bo on tak prawdę powiedziawszy nie chce chyba zmieniać konstytucji, jest mu bardzo dobrze w golistowskich butach i po prostu jakby też przyrzeczenia, które zrobił i które by wymagały ewentualnie zmian konstytucyjnych, no, on woli odsunąć na gdzie indziej. Druga rzecz taka to może właśnie polska słoń. Holland, jak Państwu wiadomo, ma dług w stosunku do Polski. Dług czysto symboliczny oczywiście, ale u socjalistów symbolika ma swoją wagę. Afektywność, empatia i nie wykluczam, że to będzie odgrywało jakąś rolę, wzmacniane od czasu do czasu przez kilku lobbystów propolskich, którzy znajdują się w jego najbliższym otoczeniu. No to jest oczywiście fakt, że prezydent Komorowski go przyjął mimo takiej omerty wokół niego, takiego ostracyzmu liberałów Europy. I to pozostawiło z całą pewnością jakieś ślady. Ja z nim rozmawiałem na ten temat już dłużej po jego wizycie tutaj i wiem, że on sobie to przypomina, pamięta. Także bez przesady z całą pewnością to będzie odgrywało pewną rolę, ale to jest związane może z czymś bardziej strukturalnym w samej pozycji politycznej Holanda, mianowicie, i nie wiem, czy to jest koniunkturalne, związane z tym, że jak każdy nowy prezydent dochodzi do władzy we Francji, to tak myśli. Holand jest zwolennikiem wielobiegunowości raczej niż pary Niemcy-Francja w sensie żelaznych objęć kanclerskich. I z tego wynika, że będzie szukał oczywiście innych partnerów i widać zresztą w strategii, która dotyczy między innymi szczytu, który będzie miał lada dzień miejsce, że Holand skierował się w kierunku południa, żeby osaczyć w pewnym sensie Angelę Merkel i zmusić ją do pewnych ustępstw z tytułu po prostu nowych podziałów w samej Unii Europejskiej, która jest, jak wiadomo, bardzo zagrożona. Jeszcze jeden taki punkt, który mi się wydaje do zastanawiania się nad sytuacją francuską w tej chwili ważny, to jest to, że Holandowi udała się w pewnym sensie pierwsza faza polityczna, symboliczna, to znaczy faza, w której nie musi podejmować jeszcze radykalnych decyzji związanych ze swoim programem, który jak wszystkim wiadomo jest programem socjaldemokratycznym i dla wielu znawców gospodarki z jednej strony i programów socjaldemokratycznych ma w sobie wewnętrzne sprzeczności. Nie musiał do dnia dzisiejszego podejmować takich decyzji, między innymi dlatego, że jesteśmy w pewnej porze roku bardzo specyficznej, mianowicie będzie tylko głosowany kolektyw budżetowy, czyli nie ma decyzji podstawowych budżetowych, które dopiero wejdą w życie na jesieni. To się też wiąże oczywiście ze szczytem. Żadne radykalne decyzje nie mogą być podjęte i będzie ten szczyt będzie jakby początkiem następnego szczytu, na który wszyscy będą czekać już po decyzjach budżetowych w samej Francji. Ale on wygrał różne rzeczy, na przykład zgenderyzował rząd, przyrzekł kawałek malutki podniesienia tej najmniejszej płacy, nie wiem, SMIC, nie wiem jak to się po polsku nazywa, no tego typu gesty wykonał, wprowadził ekologów do rządu, mimo że oni są politycznie słabsi niż wyglądało na samym początku. Dokonał takich różnych symbolicznych gestów, które jakby nie odwracają od niego opinii publicznej tymczasem. Prawdopodobnie po szczycie trochę będzie więcej krytyk, szczególnie na jego lewicy i wśród suwerenistów. Tego się właśnie Holand bardzo boi i to jest jedna ze zmiennych, ważnych w jego akcji w negocjacji kompromisu z Angelą Merkel. Mianowicie on się boi odnowy frontu suwerenistycznego przeciwko niemu, mimo że ma absolutną władzę, bo ten front suwerenistyczny nie przechodzi między prawicą a lewicą, ale jest po prostu w środku lewicy i działa bardzo ostro na tę lewicę. I jeszcze jeden taki element anegdotyczny, ale państwo nie wiem w jakiej mierze znają dwór i sytuację francuską jako taką. Nie wiadomo w jakiej mierze pewne osoby w otoczeniu Holanda mają na niego duży wpływ. Z tego co ja wiem, on jest raczej autonomiczny i samodzielny, ale jest otoczony takimi osobami jak Laurent Fabius, który jest ministrem spraw zagranicznych, co prawda zmieniający często opinię, ale był kiedyś na czele frontu nonistycznego we Francji przeciwko referendum, jak wiadomo. I coś z tego w tym odłamie partii socjalistycznej zostało i nie wiadomo, co by się stało, gdyby nagle ten suwerenizm, neosuwerenizm socjalistyczny stał się zasobem politycznym. I jaki wpływ też jako doradca Fabius może mieć w tej dziedzinie? Ja przypuszczam, że tymczasem nie ma to żadnego wpływu, ale to jest jedna z danych, z którą się trzeba liczyć. Podobnie jest to z wpływem innego ministra, bardzo bliskiego Hollandowi, którym jest Moscovici, ale to już inna sprawa. Ja trochę mieszam różne rzeczy na różnym poziomie, po prostu, żeby ten obraz był jak najbardziej kompletny. I teraz wrzucę coś bardziej ogólnego do ewentualnej dyskusji. Ja wiem, że w Polsce bardzo często używa się stereotypów w stosunku do Francji. Francja jest widziana poprzez stereotypy, na przykład waga golizmu, czyli most Paryż-Moskwa ponad Polską. Ja bym z tym uważał. To jest znacznie bardziej zniuansowane w tej chwili we Francji i Holland jako taki, jako sam jest z całą pewnością mieszanką różnych tradycji, golizmu i mitterrandyzmu, który też był po części mieszanką tradycji i nawet giscardyzmu w pewnym sensie, jako taki człowiek, który chce pragmatycznie reformować. Ale żadna z tych tendencji nie ciąży na nim w taki sposób, żeby można było wyciągać jakieś wnioski na temat jego polityki. Ani fascynacja Rosją, ani Niemcy za wszelką cenę jako partner Francji. Nie jest arogantem bonapartystycznym. To są te stereotypy, które my mamy. Sarkozy budował taki stereotyp w pewnym sensie. Radziłbym w analizach tego, co się dzieje we Francji, jeśli to dotyczy Holanda, trochę to odłożyć na bok, bo on tej cechy przynajmniej tymczasem nie ma, mimo że może ta władza absolutna skorumpuje go absolutnie później. Socjalizm doktrynalny także, to nie jest doktryniarz z całą pewnością. I zależność jest taki stereotyp zależności od klienteli komunistycznej, tak prawdę rzekłszy już tej klienteli we Francji prawie nie ma. Jest oczywiście kultura komunistyczna w pewnych miejscach, ale ona jest kanalizowana przez zupełnie inne organizacje i wynik wyborczy Mélenchona i Frontu Lewicy pokazuje, że po prostu nie ma na Holanda takiego chwytu, który by ograniczał jego pole manewru. Teraz jeśli chodzi o Polskę konkretnie, to co oczywiście było takim gadżetem głównie, to był Trójkąt Weimarski. Moim zdaniem formuła jest zarówno wygodna, jak i wyczerpana totalnie, bo wszystko wiemy, jakby ministrowie się spotykają, kluby się spotykają, młodzież trochę więcej jeździ, no ale to wszystko się dzieje też gdzie indziej. Erasmus jeszcze bardziej jakby stymuluje wycieczki młodzieży we wszystkie kraje. Więc to jest coś, co można reaktywować, ale to jest raczej taka reaktywizacja, jak się nie ma niczego innego jakby. Być może będą jakieś projekty, które przekształcą Trójkąt Weimarski na coś bardziej skutecznego, ale ja nie znam takich projektów. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę, gdybym nagle miał być ekspertem rządu polskiego, to radziłbym oczywiście, żeby permanentnie reaktywować wśród ludzi wpływowych wokół Holanda i samego Holanda, jeśli ma się do niego dojść, właśnie te elementy, na których on był wykształcony politycznie. Solidarność z całą pewnością, ten okres lat 80. I też ten ostatni jakby epizod stosunków polsko-francuskich, czyli przyjęcie Holanda, mimo że prognostyki nie były tak oczywiste w tym momencie. Na temat szczytu, bo podejrzewam, że będzie dyskusja na ten temat także w końcu, to jest też ważne w tej chwili, to może w samej dyskusji, jeśli można. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Ja bym cię tylko dopytał o jedną rzecz. Mianowicie w polskim MSZ-cie w ciągu ostatniego roku mówiło się, że Francja jest głównym przeciwnikiem Polski w Europie. Chodziło o rozmaite francuskie pomysły, począwszy od kategorycznej obrony dyskusji nad euro tylko dla uczestników, poprzez sympatię dla rozwiązań międzyrządowych raczej niż euroinstytucjonalnych, wreszcie po całkiem popularny w kręgach osób bliskich Sarkoziemu pomysł, że cały ten kryzys to skutek tego, żeśmy niepotrzebnie poszerzali Unię. Na ile twoim zdaniem to postrzeganie Paryża było racjonalne, a jeśli tak, to na ile należy je teraz zmodyfikować?
Dla których ta pozycja francuska była tak wykrystalizowana, to one są dzielone oczywiście. Pewni doradcy Sarkoziego mówili mu wyraźnie i kalkulowali zresztą koszta poszerzenia, wskazując na to, że to była przyczyna na przykład zubożenia pewnych warstw społecznych we Francji, czyli w pewnym sensie też odwrotu pewnej części wyborców od Sarkoziego. Sarkozy, znaczy dwór Sarkoziego prowadził, teraz dobrze wiemy, bardzo dużo sondażów, wydawał na to ogromne pieniądze i zadawał takie pytania i się bardzo, znaczy po prostu przesadzał jakby znaczenie tych badań opinii publicznej, ale niezależnie od tego był też czynnik osobisty, bo Sarkozy naprawdę stworzył w swojej głowie swoją postać. I ta postać polegała na tym właśnie, że on jest głównym aktorem. Coś z Bonapartego, coś z Napoleona, coś z... No to wszystko wiemy. I z De Gaulle'a też on był jakby... uważał się za dziedzica tych... Za dziedzica? Spadkobiercę. Po pierwsze, a po drugie sam w siebie wierzył bardzo. Uważał, że jego styl jest najlepszym stylem, jaki może być i że on po prostu ten styl odzwierciedla. I z tego wynikało to, co on robił w stosunku do Niemiec i z Niemcami w stosunku do krajów Europy Środkowej między innymi. Polska mu przeszkadzała, bo Polska to był taki enfant terrible, który miał wzrost, a to go denerwowało. Chciał wejść na scenę międzynarodową, a to go denerwowało. I między innymi dotyczyło to też kwestii euro konkretnie. Czyli to taką analizę psychologizującą można zrobić tego, co się działo. I to absolutnie nie jest przypadek Holanda, który patrzy na Europę w sposób bardziej obiektywny, zrównoważony i zdaję sobie sprawę z tego, że no w tej chwili już Polski nie można pominąć. Wynika to trochę z PR-u dla Polski, bo Polska znalazła teraz w całej Europie, zdobyła obraz wyspy, na której wszystko się dobrze dzieje. I w związku z tym też szacunek polityków takich jak Holland.
Januszu, no wiemy wszyscy, że, a pewnie wyobrażaliśmy sobie, że wiemy, że Europa jedzie na silniku, który nazywa się Merkozy, prawda? To była taka wygodna formuła. No teraz już nie ma Merkozy, a no i rozmaici dziennikarze wymyślają, co będzie. Jedna z mniej fortunnych formuł to jest, że połączenie Merkel i Hollande daje merde, co nie jest pewnie bardzo obiecujące. Inni z kolei mówią, że będzie Merkotusk, co trudno się wymawia, jeszcze trudniej się wyobraża. Jak ty widzisz niemiecką politykę po francuskiej zmianie i czy coś z tego dla Polski wynika?
Dziękuję bardzo. No, ja oczywiście nie jestem tak nierozsądny, żeby mówić o tym, co będzie, bo skąd ja to mam wiedzieć? Ja spróbuję mówić o tym, co było. To też nie jest takie oczywiste. Na ten temat też trwa spór, co było i co jest. Ale dopiero z tego można jakieś prognozy być może wyciągnąć. Na początek chciałbym zauważyć jedną rzecz. No może jest lekkie w tym nadużycie, ale chyba tylko lekkie. A mianowicie... Mamy w tej chwili niewątpliwie najlepszy okres w stosunkach polsko-niemieckich, jak sięgnąć pamięcią. jednocześnie, gdyby zapytać, jak określić ten sam okres w stosunkach niemiecko-francuskich, to trudno byłoby powiedzieć, że on jest najlepszy. I trzeci element do tego obrazu. W Polsce jeszcze kilka lat temu słychać było takie głosy zniecierpliwienia, że Niemcy są, jak to niektórzy mówili, ja pamiętam to bardzo dobrze, przyspawane do Francji. A ponieważ są do tej Francji tak przyspawane, no to co właściwie możemy z tymi Niemcami zrobić? Otóż ja te trzy kawałki tego obrazu składam, bo one moim zdaniem gdzieś się łączą jednak. To znaczy, ja nie sugeruję, że w tym jest jakaś głęboka, wewnętrzna logika przyczynowo-skutkowa, ale faktem jest, że ten okres szczególnego zbliżenia pomiędzy Polską a Niemcami zbiega się z okresem nie najlepszych stosunków, napięć, nieporozumień pomiędzy Berlinem a Paryżem. I wydaje mi się, że warto się zastanowić, czy istnieje jakiś związek między tymi faktami. Otóż zacznę od tego, że jak wiemy wszyscy, to jednym z głównych założeń całego tak zwanego projektu europejskiego był stan równowagi pomiędzy Niemcami a Francją, ponieważ uważano, że dopiero ten stan równowagi umożliwiał ich współpracę, a ona była z kolei właśnie motorem integracji europejskiej. Stan równowagi był różnie definiowany. To zawsze była równowaga taka, jak niektórzy mówili, asymetryczna, to znaczy porównywało się trochę jabłka i, nie wiem, śliwki, ale w taki sposób, że to dawało pewien obraz sytuacji właśnie pomiędzy tymi dwoma krajami. I otóż o ile jeszcze w okresie zimnowojennym wyraźnie się ta równowaga przechylała na korzyść Niemiec w sferze gospodarczej, Francja utrzymywała wyraźną, oczywistą przewagę polityczną, militarną, to tym bardziej. I to sprawiało, że uważano stan równowagi za zachowany. To się pierwszym kryzysem tego to był okres zjednoczenia Niemiec i upadku muru berlińskiego, jak to się mówi, czy żelaznej kurtyny, zmian w Europie. No to był kryzys tego modelu równowagi. On wynikał również, stąd taka postawa pełna wahań we Francji wobec zjednoczenia. Produktem tego czasu kryzysu był również Trójkąt Weimarski, wymyślony przecież wtedy jako sposób na to, żeby w sensie pozytywnym, można powiedzieć, wciągnąć Francję do przekształcania Europy, a w sensie negatywnym, żeby dać Francji gwarancję, że Niemcy się nie oddalą od niej w kierunku wschodu, w kierunku tych nowych partnerów na wschodzie. Potem wydawało się, że stan równowagi został przywrócony. Francja zachowała swoją przewagę taką polityczno-intelektualną. Niemcy nie próbowały nigdy tego kontestować. Francja była dostarczycielem software'u do integracji europejskiej. Niemcy dawały hardware. No i wydawało się, że tak to będzie funkcjonowało. Obu stronom to nie przeszkadzało. Jeden epizod tu jeszcze wspomnę, może nie najistotniejszy, ale wydaje mi się, że ciekawy. To jest ta dekada, rok 2002-2003, wojna w Iraku i polityczny projekt niemiecko-francuski zmierzający do stworzenia, do nadania Europie tożsamości politycznej, wyraźnej opozycji wobec Ameryki. Polska nie tylko w tym projekcie nie bierze udziału, ale staje w opozycji wobec niego. Ten projekt ponosi klęskę i można powiedzieć, że klęskę ponoszą wszyscy, bo wprawdzie Ameryka ponosi klęskę, dlatego że ta wojna nie spełnia jej oczekiwań, ale jednocześnie autorzy tego projektu, Chirac i Schroeder, też ponoszą klęskę, ale to przynajmniej na pewien czas wybija z głowy ludziom w Paryżu i w Berlinie ideę tego typu politycznej współpracy zmierzającej do forsowania jakiejś tożsamości europejskiej w opozycji do kogoś trzeciego. I teraz nowy, jakby ten następny etap to jest, rozpoczyna się kryzys. Najpierw ten bankowy, potem kryzys zadłużeniowy, z którego w końcu wynika kryzys polityczny też Unii Europejskiej. Ten kryzys gospodarczy dokonuje ostrej weryfikacji stanu poszczególnych państw, krajów i gospodarek. Ujawnia oczywiście również słabości całej Unii Europejskiej, ale głównie dokonuje weryfikacji stanu poszczególnych gospodarek narodowych. No i tutaj wynik tej weryfikacji jest dla Niemiec, jak wiadomo, korzystny, dla Francji mniej korzystny, dla wielu krajów w ogóle fatalny, dla Polski tak dobry, jak tego się pewnie nikt nie spodziewał. Wydaje się, że Niemcy w ten sposób uzyskały wyraźną przewagę nad Francją. Ta przewaga niepokoi wielu ludzi we Francji, wywołuje takie bardzo nerwowe myślenie defensywne na temat Niemiec. Ten stan budzi o dziwo mniejszy niepokój w Niemczech, gdzie, jak się wydaje, ludzie trochę stracili wrażliwość na ten problem. To pokolenie, które zawsze bardzo dbało o to, żeby nawet nie było pozorów przewagi Niemiec, to pokolenie już odchodzi, nowe pokolenie, jak mówię, najwyraźniej nie ma tej wrażliwości. Ale to nie jest tak, że to jest gra o sumie zerowej. To znaczy z faktu, że Francja traci, nie wynika wcale, że Niemcy zyskują. Z naszej perspektywy to może tak wygląda, ale jeżeli spojrzeć na całą Unię Europejską, to szczególnie dzisiaj Niemcy, mam wrażenie, dochodzą do takiego punktu, w którym te ich zyski stają się już problematyczne. Francja faktycznie straciła na pewien czas zdolność do budowania koalicji w Europie, ponieważ miała niewiele do zaoferowania. Ale czy Niemcy mają taką zdolność do budowania koalicji? Soros przestrzega właśnie w tym tygodniu znowu przed nienawiścią do Niemiec, wynikającą z obawy przed nadmiarem wpływów niemieckich w Europie. To może jest nieco panikarskie, ale ja uważam, że problem istnieje. Ten problem istnieje i znowu Niemcy zdają się tym problemem mniej przejmować, niż przynajmniej to było kiedyś. Tym problemem, co jest ciekawe i dla niektórych dziwne, nie przejmują się również Polacy. Wydawałoby się, że Polacy są pierwszymi, którzy będą najwyraźniej reagować na tego typu zmiany w Europie, właśnie zachwiania równowagi. Nie, okazuje się, że Polacy na to w ogóle nie reagują, mało tego, reagują z pewną obawą na wszystko, co mogłoby wskazywać na to, że pozycja Niemiec mogłaby się zachwiać. Co się takiego zdarzyło? Co tak zmieniło zasadniczo sposób widzenia Niemiec przez Polskę? Tu jest wiele czynników oczywiście. W Niemczech mówi się dzisiaj tak trochę żartem, ale trochę tylko żartem, Polska nasz ostatni przyjaciel. Co się zatem stało? No, otóż po pierwsze ujawniły się pewne historyczne związki, które istniały, a które nie mogły się ujawnić z wielu względów dobrze znanych. To wspomnienie wojny, to potem okres zimnej wojny. Co też jest nie bez znaczenia, a to jest takim miękkim faktem, zaledwie Niemcy nauczyli się czegoś, czego im długo brakowało, a mianowicie nauczyli się okazywać Polsce respekt. Niemcy mieli wobec Polski poczucie winy, ale niekoniecznie darzyli Polskę respektem. To się zmienia. Nie powiem, że się zmieniło, ale to się zmienia w sposób dla Polaków zauważalny, co oznacza, że łatwiej Polsce, że Polska myśli bez większych obaw o tych Niemczech. I trzecia rzecz, taka najbardziej realna, można powiedzieć, okazało się, że Niemcy mają Polsce i w sensie politycznym, i w sensie ekonomicznym najwięcej do zaoferowania. Ja wiem, że prezydent Sarkozy na początku swojej prezydentury miał szczery zapał do Polski i chciał bardzo nawiązać z Polską bliską przyjaźń. To się nie udało, ale prezydent Sarkozy uznał po jednej próbie, że to się nie udało i to się w związku z tym nie może udać. Ja nie będę tu przypominał o kolejnych próbach, które czyniła Angela Merkel, żeby nawiązać z Polską dobre stosunki, nawet wtedy, kiedy to wydawało się kompletnie niemożliwe, ponieważ nie było do tego partnerów. Otóż na czym polegała różnica? To nie była tylko różnica temperamentu. Taka też oczywiście istnieje, ale to była różnica jakby wagi politycznych priorytetów. Niemcy sobie postanowili, że stosunki z Polską są dla nich priorytetem, niezależnie od tego, czy się akurat dobrze dzieje, czy źle w tych stosunkach, To jest punkt stały w polityce niemieckiej. We Francji nigdy nie było tego typu decyzji i oczywiście no, w Warszawie trudno było się w tym zorientować. Gdzie są realne priorytety, a gdzie są tylko takie deklarowane priorytety. Otóż efektem tego jest dzisiaj taka sytuacja, w której stosunki z Niemcami są najważniejszym instrumentem polskiej polityki zagranicznej. Europejskiej w szczególności, ale w jakim sensie zagranicznej. Przy całej radości płynącej z faktu, że mamy tak dobre stosunki z Niemcami i że one są tak pożyteczne, ja tego nie mogę uznać za stan pożądany, za stan no, godny, że tak powiem, za stan, który na dłuższy czas można utrzymać. A zatem powstaje pytanie, co Polska może zrobić, żeby nie, oczywiście nie popsuć stosunki z Niemcami, ale żeby to swoje instrumentarium polityczne rozszerzyć, rozbudować. No, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawiązanie lepszego dialogu z Francją jest w tym absolutnie niezbędne. Pytanie, czy jest to możliwe? To możliwe będzie pod warunkiem, że się po polskiej stronie przemyśli to, co było w ostatnich latach błędem, a to wynikało, to co się nazywa niekiedy France bashing polskie, to wynikało, mam wrażenie, z pewnego stanu zadowolenia, w który myśmy wpadli ze względu właśnie na te dobre, bliskie stosunki z Berlinem. Otóż, jak mówię, zachowując to jako wielkie osiągnięcie, trzeba pomyśleć, i również samokrytycznie o bilansie tych ostatnich lat, ale to samo musi nastąpić we Francji, bo nie wystarczy oczywiście, że nowy prezydent powie, to co było, to mnie nie obchodzi, ja mam tutaj czystą kartę. Tak, ale to ma sens tylko pod warunkiem, że on też zrozumie, dlaczego jego poprzednikowi się nie udało. Nie tylko dlatego, że miał temperament takiego no, gwałtowny, ale również dlatego, że nie przyłożył do tego odpowiedniej wagi, żeby zbudować tutaj dobre stosunki. Czy są punkty wspólne? Ja myślę, że te punkty wspólne trudno określić tak, w taki sposób czysto akademicki. Mamy do czynienia z sytuacją europejską, która się zmienia nieustannie, która wymaga no, ciągłej gotowości do budowania stanowiska politycznego, do budowania również porozumienia, nie powiem, że nie chcę mówić o sojuszach, ale porozumienia z tym czy innym krajem. Otóż jestem pewien, że w tym będą również punkty styczne między Polską a Francją. Są też takie punkty styczne, które można dzisiaj już, wydaje mi się, ale przynajmniej pola możliwej współpracy, jako jeden z przykładów to wymienię politykę energetyczną. No jeżeli spojrzeć na Francję, Niemcy i Polskę, to mamy właściwie pełne spektrum stanowisk w sprawie polityki energetycznej w Europie, ze wszystkimi sprzecznościami pomiędzy Niemcami a Francją, pomiędzy Niemcami a Polską, trochę między Polską a Francją. To są rzeczy na tyle ważne, a w dodatku one są realne, dlatego że one są na styku polityki i gospodarki i tu chodzi nie tylko o dyplomację, tu chodzi o realne interesy gospodarcze. To się nadaje na przedmiot współpracy, dialogu pomiędzy Polską a Paryżem, Polską a Berlinem, a być może nawet takiej trójstronnej współpracy, jeżeli okaże się, że wszystkie trzy strony dobrze by się w takim trójkącie czuły. Kończąc, niewątpliwie są dwie dobre przesłanki dla Polski. To po pierwsze, albo trzy nawet. Po pierwsze, to jest w ogóle ogólnie taka dosyć dobra sytuacja Polski w Europie. Po trzecie, dobre stosunki pomiędzy Polską a Niemcami są też atutem, którym Polska się może posłużyć. A po trzecie wreszcie, to jest ta możliwość nowego otwarcia w stosunkach pomiędzy Warszawą a Paryżem. No, jeżeli z tej szansy nie skorzystamy, no to znaczy, że po prostu albo nam brak wyobraźni, albo też to znaczy, że no nasze ambicje kierujemy w zupełnie inny sposób, który wyklucza albo uniemożliwia jakąś bliższą współpracę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Ci bardzo i pytanie, które zamierzałem zadać po pierwszej turze Jurkowi, zadaję wobec tego Tobie. To co Polska powinna zrobić, żeby wykorzystać tę szansę? Francuzi powinni zrozumieć, dlaczego się Sarkozy'emu nie udało, dlaczego z Warszawą trzeba cierpliwie. Dobrze, a co Warszawa?
No, ja o jednym powiedziałem, to znaczy uważam, że zaprosić Francję do poważnej rozmowy o przyszłości energetyki w Europie. Francja jest krajem, który moim zdaniem nie ma tutaj nie jest ograniczony żadnymi sentymentami. Są czyste interesy. To bardzo dobrze, znaczy łączy nas to, że Francja ma energię atomową, Polska deklaruje poparcie dla niej. Łączy nas większy, łupki dzielą nas, ale w sposób, który moim zdaniem, którego ja bym nie przeceniał, bo to nie wynika z jakiegoś, to nie jest fundamentalna opozycja francuska. To nie jest część tożsamości francuskiej, opór przeciwko gazowi łupkowemu. To jest kwestia definicji interesów. Francja nie musi przecież wydobywać gazu łupkowego u siebie. Nam chodzi o to, żeby Francja nie robiła trudności Polsce, a to uważam za rzecz zupełnie możliwą. Ale oprócz tego to oczywiście jest kwestia formułowania też jakichś ciekawych pomysłów politycznych, które by można wspólnie przedstawiać, czy to w Europie, czy na zewnątrz. No, ja sobie wielkich nadziei nie robię, jeżeli chodzi o to na zewnątrz, ponieważ Unia Europejska w tej chwili jest w fazie raczej patrzenia do środka niż na zewnątrz i mimo, że wydawało się, że tutaj są punkty styczne w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, ponieważ Polska ku zaskoczeniu wielu zadeklarowała gotowość do uczestniczenia w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, ale, no, ale jakoś realnych tutaj zdarzeń nie widać w tej dziedzinie. Europa jest pod tym względem w stanie uśpienia. Nie sądzę, żeby Polska była akurat tym krajem, który chce ją z tego budzić, no, może Francja.
Jurku, a ty co byś radził polskim rządom w tej sprawie?
Znaczy, jest kilka wspólnych pól rzeczywiście, gdzie Francja i Polska mogą się spotkać i równocześnie wciągnąć do dialogu Niemcy. Jednym z takich pól, które wydaje się ideologicznym, ale tak prawdę powiedziawszy nie jest, to jest polityka sąsiedztwa oczywiście. Tutaj każda ze stron ma coś do zaoferowania i do wymiany. Ona pozornie wygląda na konkurencyjną, ale nie musi być konkurencyjną, jeśli stanie się polityką zeuropeanizowaną rzeczywiście. I myślę, że w przypadku może Sarkoziego sam fakt, że były rewolucje arabskie trochę ten schemat opóźnił, ale dzisiaj na nowo dialog na ten temat jest możliwy i myślę, że tu są jakieś zasoby do wspólnego zrozumienia i do wspólnego działania. Oczywiście poprzez Europę. Ja myślę także, że w kwestiach interwencji zewnętrznych i w związku z tym przemysłu obronnego, tego typu rzeczy, tu mogą być z Francją wspólne punkty. Francja, raczej Wielka Brytania i Polska. Tu można znaleźć jakieś wspólne, ciekawe punkty, ale które dla Niemców będą miały na pewno jakieś znaczenie. Jeśli chodzi o problemy energetyczne, to ja się oczywiście zgadzam, że ten problem łupkowy był drugorzędny, znaczy on był ważny ze względu na konkurencyjność źródeł energetycznych, bo Francja ogromną wagę przywiązuje do swojej siły atomowej i wszystko, co może konkurować ewentualnie jej agentów sprzedających siłę atomową na zewnątrz jest dla Francji niewygodne, ale skądinąd wiadomo, że AREWA jest bardzo obecna tutaj i walczy o rynek ten nuklearny i to też może być wspólna jakaś jakieś wspólne pole działania. Ale oczywiście poza tym ja byłbym troszkę może bardziej pesymistyczny też. O przyszłości jest zawsze trudno mówić, ale hipotezy można zawsze tworzyć. Francja ma takie środki ciężenia, które są tworzą priorytety francuskie i tworząc te priorytety francuskie czasem po prostu trudno jest przejść przez nie. Francja jest inaczej geopolitycznie położona, geograficznie, ale politycznie do pewnego stopnia położona niż Niemcy. Niemcy są krajem, który siłą rzeczy jest związany z Polską. Siłą rzeczy. W demokratycznej Europie oczywiście. Francja ma inny punkt ciążenia. I to ma wpływ na właśnie tę wielobiegunowość polityki francuskiej. Ona nie może kłaść wszystkich akcentów jak Niemcy na wschód i nie zrobi tego nigdy. Ja myślę, że jedną z rzeczy ciekawych, którą przyniósł Sarkozy i którą podtrzyma Holland, jest przynajmniej spuszczenie ciśnienia wobec Stanów Zjednoczonych. Tutaj z całą pewnością jest coś nowego i to będzie się liczyło też w układach trójkątnych. Nie będzie już tego systematycznego antyamerykanizmu, który na przykład w przypadku wojny w Iraku bardzo zagrał. Nawet bardzo symbolicznie, bo chodziło o to, żeby zdobyć opinię publiczną, czyli wyborców we Francji. Jeśli chodzi jeszcze jeden taki element dotyczący Polski, właśnie dlatego, że jest to oddalenie, Francja się interesuje niestety bardzo często Polską poprzez własną opinię publiczną. I takie momenty są bardzo rzadkie, oczywiście. Dlatego jeśli by trzeba było coś poradzić Polsce, to właśnie taki PR ciągły. Sukcesu polskiego, tego, co Polska może dać Francji, dlaczego Polska jest ważnym aktorem politycznym, to trzeba stale, permanentnie sprzedawać. Ostatnio dzięki euro to rzeczywiście trochę euro się do tego przyczyniło. Na przykład we Francji w ogóle nikt nie wiedział o tym, że gdzieś BBC coś zrobiła, natomiast we Francji widziano program półtora godzinny na drugim kanale, który jest ważnym kanałem, pod tytułem Rewanż hydraulika polskiego. I to ma swoje znaczenie, bo następnego dnia ludzie w metrze o tym mówili. To jest bardzo ważne, bo wtedy oczywiście ta opinia publiczna liczy się i wpływa następnie rykoszetem na to, co politycy na ten temat myślą. Z tym, że we Francji jest oczywiście w przeciwieństwie do układu, chociaż to może zrelatywizować można, układ sił politycznych jest bardzo specyficzny w tej chwili, w związku z tym też polityka zagraniczna będzie do pewnego stopnia zależała od tego. Na przykład od siły skrajnej prawicy, która jest skrajnie suwerenistyczna oczywiście. I z tym trzeba się prawdopodobnie liczyć w analizach polityki zagranicznej Francji, bo to będzie ciążyło mimo właśnie tego, tej władzy absolutnej, którą w tej chwili Holland posiadł.
Jeszcze jedno pytanie do obu z Was, zanim oddamy głos publiczności. Czy nie grozi nam krwawa jatka w związku z walką o budżet Unii? Polska i Francja co prawda pewnie będą się zgadzały, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, ale już niekoniecznie, jeśli chodzi o fundusze strukturalne.
Znowu trudno powiedzieć, co się będzie działo na szczycie, ale łatwo też powiedzieć z doświadczenia, co się będzie działo na szczycie. Powstanie kompromis przygotowujący następny szczyt i który głównie będzie miał za zadanie wysłanie sygnału do rynków, bo to głównie o to chodzi w tej chwili. To jest ta rzecz, która ciąży na wszystkim. Natomiast z całą pewnością będą kompromisy. Z pierwszych sygnałów, które mamy, wiadomo, że do pewnego stopnia federalizm ekonomiczny zostanie posunięty dalej. Z drugiej strony solidarność, nad którą pani Merkel nie chciała specjalnie pracować, bo ma swoją opinię i nie zdaje sobie sprawy w pewnym sensie z konsekwencji, ze znaczenia tego, moim zdaniem osobistym, też będzie elementem dyskusji. Ja myślę, że wyjdzie z tego tak zwany zły kompromis, boiteux, jak mówią Francuzi, ale który pozwoli na następne kompromisy. Znaczy po prostu ta radykalność pozycji zmaleje i także w tych trzech punktach, o których się dyskutuje, no Holland wygrał niby, jeśli chodzi o ten wzrost, bo wprowadził ten wzrost do dialogu międzynarodowego w tej chwili, szczególnie europejskiego. Zmusił też Niemców do myślenia na ten temat, mimo że tam są bardzo zróżnicowane opinie, a sama pani kanclerz nie zmieniła specjalnie opinii. Ale to jest dla niego nie tyle sukces gospodarczy, bo wiadomo, że to jest nawet w pewnym sensie kontrproduktywne, ale to jest ogromny sukces polityczny i na tym mu zależało bardzo, bo to go legitymizuje na scenie międzynarodowej. A jeśli chodzi o te inne elementy, które są związane właśnie głównie z jednej strony z kontrolą gospodarek, no to jesteśmy w drodze, bo Komisja Europejska sama już przygotowuje, jak wiadomo, kontrolę nad budżetami. To spowoduje prawdopodobnie różne ruchy. I to jest zresztą jeden punkt, na temat którego nic nie powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że jeden z problemów to jest oczywiście to, co te polityki będą wprowadzać, jeśli chodzi o społeczeństwa i to, czego można się ewentualnie oczekiwać ze strony społeczeństw. To jest ważna dana, moim zdaniem Francuzi są znacznie bardziej wyczuleni na nią. To nie jest jeszcze spektrum tego, co się działo na ulicach Aten, ale to jest jakby jedna z zmiennych ukrytych, nad którymi na które Francuzi są bardzo wyczuleni, czyli reakcja społeczna i wobec tego jednak nie, niezbędna polityka, jak się mówi, filet de sécurité, czegoś takiego, co by w pewnym sensie uspokajało napięcia społeczne. No i poza tym oczywiście w tym katalogu rzeczy, nad którymi się dyskutuje i gdzie chyba będą jednak jakieś, nawet w tym pierwszym szczycie posunięcia, no to jest pójście dalej w drodze federalizmu. Ja myślę, że głos Delora i Schmidta będzie usłyszany, że zacznie się dyskutować nad powstaniem jakiejś takiej instytucji, nic z tego nie będzie. Tymczasem prawdopodobnie, ale powoli idziemy w tym kierunku. Ja nie twierdzę, że będzie minister finansów europejski oczywiście tymczasem, ale idziemy w kierunku jakby większego federalizmu gospodarczego, co chyba Polskę do pewnego stopnia urządza, przynajmniej na tyle, na ile ja dobrze usłyszałem wypowiedź ministra Sikorskiego.
Tylko jedno zdanie. No, otóż powiedzenie, że to będzie jatka, moim zdaniem nie zupełnie oddaje to, co nas może czekać, bo jatka to tak sugeruje, że wszyscy walczą ze wszystkimi, wszyscy na końcu wychodzą z brzegami krwią. Znaczy, ja oczywiście w ogóle odrzucam to, ten obraz, bo to przecież wszystko będzie się dokonywało w bardzo taki sposób cywilizowany, dystyngowany, tak, ale problem polega na tym, że moim zdaniem to będzie bardzo trudna próba dla Polski, bo tutaj nie wiadomo, na kogo liczyć. Na Francję, no tak, jeżeli chodzi o politykę rolną, ale o resztę nie. Na Niemcy, no w tym przypadku to też tak nie można liczyć na Niemcy bez wahania. Niemcy mogą tu mieć trochę inne interesy. Problem polega na tym, że Solidarność Europejska jest trochę dzisiaj definiowana inaczej niż wtedy, kiedy no, myśmy do Unii Europejskiej wchodzili, albo zanim myśmy do tej Unii Europejskiej weszli i to będzie walka i problem, kto się ujmie za tą solidarnością tak rozumianą, jak myśmy do tego przywykli. Ja tutaj takich kandydatów no, murowanych nie widzę.
Bardzo mnie przekonuje ta twoja wizja dystyngowanej jatki, bo tak to pewnie będzie wyglądać. I problem dla Polski polega na tym, że my chcemy jeszcze nadal i mieć to ciasteczko i je zjeść. Z jednej strony jesteśmy zieloną wyspą, jedyną rosnącą gospodarką, wzorcem dla innych, a z drugiej strony należą nam się fundusze strukturalne, żebyśmy mogli tych innych dogonić. Ja się boję, że długo w ten sposób się nie da, żeby nasi partnerzy będą od nas żądali, żebyśmy się jednak po którejś stronie opowiedzieli, ale ciekaw jestem, co Państwo macie do powiedzenia. Zachęcam do zadawania pytań, komentarzy. Łukasz, tam jest głos.
Piotr Buraz, Gazeta Wyborcza. Ja mam kilka słów komentarza, ponieważ pan Reiter zakończył tak to swoje pierwsze wystąpienie optymistycznie, wskazując na szansę polsko-niemieckiego zbliżenia, na szansę również dialogu francusko-niemieckiego i francusko-polskiego. Ja muszę powiedzieć, mam trochę bardziej pesymistyczną wizję tego, co się zdarzy w najbliższym czasie i wynika ona z tego, że wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Ponieważ rzeczywiście jest tak, że obserwując te relacje polsko-niemieckie w ostatnim czasie, to zdecydowanie ja bym się zgodził z panem i z panami, że one są rzeczywiście w wyjątkowo dobrym stanie w ostatnich latach. I to jest rzeczywiście jakieś do pewnego stopnia trudno to nawet wyjaśnić, jak szybko to się w ostatnim okresie zmieniło. Być może też jest prawdą, jeszcze może dodam jeden argument, który przemawia właśnie za taką tezą. 2 lata temu, jak obradowano nad strategią wzrostu w Unii Europejskiej, tą strategią 2020, Niemcy zrobili taki sondaż, gdzie spróbowali zastanowić się, które kraje w Unii Europejskiej popierają ich wizję promowania wzrostu w Unii. I okazało się, że spośród krajów Europy Zachodniej żaden. tego nie, nie, ta wizja niemiecka nikomu nie pasuje. Jedyne kraje, które to podzielały niemieckie stanowisko, to była przede wszystkim Polska i Czechy, jeszcze parę innych krajów nowej Europy. Więc jakby to pokazuje, że Niemcy rzeczywiście postrzegają Polskę jako ważnego sojusznika. I to jest coś zupełnie nowego. To kiedyś raczej my uważaliśmy, że Niemcy mogłyby być naszym sojusznikiem. Dzisiaj to się zmieniło. Być może też jest prawda, jak mówił pan Mink, że Francja, że jest to pewne, że Francja ma inne podejście za Hollanda teraz niż za czasu Sarkoziego. I że taka wielobiegunowa Europa bardziej Hollandowi pasuje niż taki duet francusko-niemiecki. Ale wydaje mi się, że paradoks polega na tym, że mamy rzeczywiście do czynienia z wyjątkowo dobrą, wydaje się, z koniunkturą dla Polski dzisiaj i jednocześnie z bodaj największym zagrożeniem dla polskiej pozycji w Europie, wynikającym stąd, że być może zupełnie wbrew temu wszystkiemu, o czym tutaj rozmawialiśmy, właśnie dojdzie do pęknięcia Unii Europejskiej, w której my znajdziemy się po dokładnie drugiej stronie niż Francja i Niemcy. I w tym sensie nie strategia niemiecka, czy nie strategia francuska, czy nie strategia polska, to jak my postrzegamy siebie nawzajem jest decydujące, tylko pewna dynamika rozwoju wydarzeń w Unii Europejskiej, która na której kluczowym być może wydarzeniem będzie najbliższy szczyt, czy dzisiejszy szczyt i jutrzejszy. I jest pytanie, które w zasadzie chyba by w tym kontekście należałoby sobie postawić, jak Polska właściwie się do tego wszystkiego odnosi. To znaczy, czy my rzeczywiście, znaczy, co mam na myśli, to dynamikę, na myśli mówiąc o dynamice rozwoju sytuacji, no oczywiście o tym, o czym tutaj pod koniec dyskusji padło, o tym kroku w kierunku federalizmu fiskalnego, w kierunku być może Unii Bankowej, być może przenoszenia kolejnych kompetencji na poziom europejski właśnie w sferach dostrzeżonych do tej pory dla państw narodowych. I tutaj jest, wydaje mi się, bardzo poważna groźba, że mimo iż Niemcom na przykład bardzo zależy na tym, żeby Polacy byli w centrum tej dyskusji, ponieważ widzą rzeczywiście w Polsce poważnego sojusznika, to jednak w imię rozwiązania problemów strefy euro będą przejść do tego, żeby jednak dokonać pewnych rozwiązań w gronie jednak tylko krajów strefy euro. I to Merkel, która przez wiele miesięcy mówiła o tym, że no trzeba te kraje trzymać przy stole negocjacyjnym, trzeba Polskę wciągać do tej dyskusji, była rzeczywiście orędownikiem tego i ostatnio już przestała mówić tym językiem. I mi się wydaje, że tu się rodzi pewne wyzwanie dla Polski, ponieważ i wydaje mi się, że to jest dosyć realny problem. Oczywiście nie w perspektywie najbliższych miesięcy, ale w perspektywie następnych lat, ponieważ jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiego instytucjonalnego pęknięcia w Unii Europejskiej, to będzie wyzwalało ze sobą kolejną dynamikę. To znaczy, to jest trudno sobie wyobrazić na przykład coś, co na czym Polsce bardzo zależy, to znaczy wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, to promowaliśmy podczas naszej prezydencji, wspólną rzeczywiście dla całej Unii, w sytuacji, kiedy Polska pozostaje w tej grupie, powiedzmy, wyłączonej z tego twardego rdzenia. Znaczy to wtedy te kraje, które są w środku, które rzeczywiście stanowią o tym rdzeniu Unii Europejskiej, one jednak i w sensie finansowym, na którym bardzo nam zależy, w sensie politycznym, siłą rzeczy muszą bardziej dbać o swoje wspólne interesy niż interesy całości Unii. Znaczy ja wydaje mi się, i tu jest pytanie teraz do Polski, znaczy czy my na przykład chcemy wchodzić do Unii Bankowej, jeżeli taka powstanie, jak odnosimy się do tych planów, które dzisiaj są przedstawiane i przez Van Rompuya, i przez Barroso, i przez właśnie Schmidta, i Delora. Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest pewna w Polsce ambiwalencja. To znaczy jest tak, że my z jednej strony popieramy bardzo stanowisko niemieckie w pewnych sprawach, ale z drugiej strony to też robimy to w bardzo sposób niekonsekwentny. Znaczy ja do końca nie widzę jasnej linii. Być może odpowiedź jest taka, że ona nie jest wcale potrzebna, być może to nie jest aż tak ważne, ale wydaje mi się, że to pytanie trzeba by postawić.
Dobrze, to jak trzeba postawić, to jak brzmi odpowiedź?
Ja się zgadzam, że to jest poważny dylemat, że po pierwsze stanowisko Polski w wielu tych sprawach rzeczywiście można odczytać tylko pośrednio. Ono nigdy nie zostało tak wyraźnie sformułowane w sposób wiążący. I taki, z którego wynika też jakbyś pewna prognoza, jak Polska się będzie zachowywała w tych sprawach, o których pan mówił, które pan wymienił. Gdyby do takiej, ja nie muszę oczywiście dodawać, że takie pęknięcie Unii Europejskiej byłoby dla Polski polityczną, no nie powiem, że klęską, ale bardzo poważnym politycznym problemem. Dlatego również, że po prostu to zmienia całe otoczenie, w którym my budujemy na przykład stosunki z Niemcami. I to może to otoczenie zmienić w taki sposób, że trudno będzie utrzymać taką jakość tych stosunków, jaką mamy dzisiaj. Bo one są wprawdzie dzisiaj silnie bilateralne, ale w otoczeniu europejskim, które moim zdaniem jest warunkiem takich właśnie stosunków. Jeżeli to otoczenie europejskie się zmieni, to my będziemy mieli jeszcze silniejszą bilateralizację naszych stosunków z Niemcami i one będą przez to znacznie trudniejsze do zaakceptowania dla no, polskiej opinii publicznej. I to jest też to, czego ja się obawiam, bo to będzie prowadziło krótszą drogą do, no mówiąc już zupełnie brutalnie, poczucia uzależnienia od Niemiec. I ja tego, takiej próby to wolałbym uniknąć. No to jest oczywiście poważny polityczny dylemat, przed którym Polska stanie, no i o którym myślę, że w Polsce należałoby może rzeczywiście więcej dyskutować, bo powiedziałbym, że ten zasób odpowiedzi, których myśmy udzielili na ogół tylko pośrednio, to się wyczerpie za chwilę i trzeba będzie te odpowiedzi na nowo formułować albo udzielać nowych odpowiedzi.
Ja tak prawdę powiedziawszy nie wierzę w ten scenariusz katastrofy, który przed chwilą był opisany, chociażby z jednego względu. Myślę, że najbardziej zależy Niemcom na Europie. W związku z tym dojdzie do kompromisu i ten kompromis, wiadomo, o co chodzi przecież. Chodzi o podpis Niemiec pod wszystkim, że tak powiem, bo to jest gwarancja dla rynków. I ten podpis w końcu będzie dany, bo jeśli go nie będzie, to rzeczywiście wtedy jest cały sznur konsekwencji. Może kontrolowane wyjście Grecji z Unii Europejskiej, co byłoby najmniejszym złem, ale może znacznie gorzej oczywiście, bo to pociągnie za sobą delegitymizację następnych krajów oczywiście, w związku z tym parcie rynkowe i katastrofę ogólną. Ale ja nie wierzę w tę katastrofę, jestem przekonany, że nastąpi reakcja i że w czasie tych szczytów, tak jak już to nas było wiele kryzysów, co prawda nie tego typu oczywiście, i które ostatecznie znajdowały jakieś rozwiązania. I to jest takie wishful thinking oczywiście, ale też oparte na tym, czym my dysponujemy, a nie na tym, czym my nie dysponujemy. Ale zgadzam się z faktem, że należy tego typu hipotezy rozważać, szczególnie jak się jest Polakiem i żyje w Polsce, bo to jest kwestia tego, co będzie z Polską, jeśli, prawda? A ja myślę, że też jeśli chodzi o pewne elementy tego wywodu, Europa zdaje sobie sprawę z tego i podstawowi jej aktorzy, jak Francja czy Niemcy, że Polaków trzeba dopuścić do przynajmniej obserwowania tego, co się dzieje w eurozonie, w eurostrefie. I tutaj na pewno będą ustępstwa do pewnego stopnia, czyli do końca jakby logiki gospodarczej tego. No nie można traktować Polski, jakby była w euro. Ona będzie traktowana jako potencjalny aktor wchodzący do euro i wiadomo, że to jest jej obowiązek. W związku z tym wątpię, żeby tu były jakieś opory na dłuższą metę. One mogą być teraz, mogą być związane z koniunkturą dzisiejszą, mogą być związane ewentualnie z konfliktem tym, także uważam, tymczasowym francusko-niemieckim.
Ja tylko dodam jeszcze, to jest ciekawe, bo pan mówi, że nie będzie żadnej katastrofy, będzie rozwiązanie, a my tu mówimy, że właśnie to rozwiązanie będzie katastrofą, że to, więc to znaczy oczywiście nie rozwiązanie, bo brak tego rozwiązania byłby też katastrofą większą, ale uboczny skutek tego rozwiązania będzie dla Polski katastrofą, znaczy jasne, no nie katastrofą wojenną, ale on zmienia otoczenie międzynarodowe Polski. I pytanie jest takie, czy Polska będzie miała dosyć energii, dosyć determinacji i czy na to warunki zewnętrzne pozwolą, żeby Polska z tego stanu przejściowego teoretycznie wyszła i szybko znalazła się tam, gdzie jest jej miejsce. No, to można powiedzieć, okej, to zależy głównie od Polski, to prawda, ale no, to też, jak rozumiem, pana Piotra trochę martwi, mnie nieco, nie ukrywam też.
Ale ja nie wierzę w pęknięcie Europy, jako to jest za mocne słowo, tego w zasadzie nie będzie, może po prostu bardziej będzie wyartykułowana Europa a géométrie variable, która tak czy inaczej istnieje, jak wiadomo, tylko może będzie głębsza w pewnym sensie i to rzeczywiście do tego Polska powinna się ustawiać, czyli do kręgu, w którym ewentualnie ją będzie się próbować zepchnąć, będzie sama w tym kręgu i będzie próbować wyjść z tego kręgu, żeby być w sytuacji geopolitycznej lepszej w samej, czy gospodarczej w samej Unii Europejskiej. Ale nie wierzę w pęknięcie jako takie. Wydaje mi się, że jest jeszcze dość zasobów w samej Unii Europejskiej, żeby wynegocjować kompromisy.
Bardzo proszę.
Kazimierz Ostrowski, RMMR. Chciałbym kontynuować może to, co pan przed chwileczką powiedział. Obserwując cały proces kształtowania się Unii Europejskiej, ona jest sukcesem światowym. I przesadnie kiedyś pisano o jej sukcesach, a dzisiaj przesadnie się mówi o klęsce. Trzeba na to patrzeć w bardziej rozważny sposób. Miałbym pytanie do panów. Czy Partnerstwo Wschodnie się bardziej udaje, czy Unia dla Śródziemnomorza? Partnerstwo Wschodnie to jest jakiś bardzo ciekawy punkt dla Polaków, natomiast Francuzi patrzą w innym kierunku. Tutaj mamy sytuację dwóch wyraźnie silniejszych i słabszego partnera, który może przejściowo ma korzystną sytuację, natomiast trudno będzie dorównać w przyszłości. Francja ma ambicje dominacji w Afryce, dominacji na Morzu Śródziemnym, nawet ma pewne ambicje kosmiczne. Poza tym chciałbym tutaj zauważyć, że panowie czasem akcentujecie partyjne stanowisko i występowanie w imieniu Polski jako takiej. Rodzi mi się też pytanie, czy dziś rzeczywiście ruch socjaldemokratyczny ma argumenty, bo może bardzo być wiele ciekawych wystąpień, natomiast sam ruch nie ma takich możliwości, jak miał wcześniej. Świat się zmienił, dzisiaj ośrodki finansowe świata rzutują bardziej wyraźnie niż niektóre partie. Jak panowie widzą możliwości dalszego rozwoju socjaldemokracji, bo jest z nim związany nowy prezydent Francji, i jak widzą koordynację stanowisk? Dla nas swego czasu nawet spotykałem stwierdzenie, że polską racją stanu jest Gruzja w pewnej odległości, prawie bez kontaktów gospodarczych. Można by tu wiele czynników widzieć jednak rozbieżnych, więc Trójkąt Weimarski mimo wszystko ma pewne szanse odradzania się, natomiast partnerzy nie są równorzędni i to budzi mój niepokój. Dziękuję.
Się zgadzam, to partnerzy są zupełnie nieporównywalni, jeśli chodzi o siłę gospodarczą, stan gospodarczy, jeśli chodzi o... Także wydaje mi się, że można rozumować, ja oczywiście nie patrzę na to oczami Polaka, ale można rozumować, jeśli chodzi o ten układ między tymi krajami, o których pan wspominał, tylko mierząc wyraźnie to, czym Polska jest, a nie myśląc, że Polska jest czymś więcej niż jest. Ja na przykład uważam, że polityka sąsiedztwa wschodnia jest sukcesem nie tylko dlatego, że
Polsce na niej zależy, ale także dlatego, że Niemcy są bardzo w nią włączone i Niemcom bardzo na tym zależy i wystarczy popatrzeć, jak Niemcy prowadzą tę politykę sąsiedztwa i porównać koszta, które są wkładane, to mimo wolontaryzmu polskiego jednak Niemcy są znacznie bardziej obecne. Oczywiście idą dalej w polityce sąsiedztwa, jak wiadomo, bo idą aż po Moskwę. Ale to jest ważny czynnik oczywiście. Ja myślę, że to trudno porównywać, tak prawdę powiedziawszy. Jesteśmy też w drodze takiego dialogu między dwoma stronami Europy, który się posuwa do przodu. Jeszcze kilka lat temu Francuzi nie rozumieli partnerstwa wschodniego. Nie rozumieli, uważali, że to jest czysta konkurencja finansowa do tego w łonie samej Unii Europejskiej i to im przeszkadzało. I dzięki temu, że Polska miała bardzo stanowczą pozycję, że wykorzystała, jak wiadomo, pewne układy wewnętrzne w Unii Europejskiej, między innymi ze Szwecją, to udało jej się posunąć się jakby do przodu i Francuzów też zmusić w pewnym stopniu do tego, żeby zrozumieli, o co chodzi. Na przykład pieniądze, które w tej chwili się wydaje na politykę sąsiedztwa są mniej więcej, Unia Europejska są mniej więcej zrównoważone. Jest tyle się daje na Morze Śródziemne, ile się daje na wschód. Poza oczywiście pewnymi momentami, jak na przykład seria rewolucji arabskich, które pociągnęły za sobą pewne specyficzne wydatki.
Różnorodność tych trzech partnerów nie jest przeszkodą we współpracy. Gdyby różnorodność była przeszkodą, to w ogóle nikt w Europie nie mógłby z nikim współpracować, ponieważ wszyscy są różni. A Niemcy to zupełnie już nie z nikim, no bo są największym krajem i najsilniejszym. Także to nie jest przeszkoda. Jeżeli chodzi o socjaldemokrację, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale powiem tylko jedno, że niemieccy socjaldemokraci mają taką nadzieję, że również przy wsparciu francuskim uda się im, nie powiem, że stworzyć, ale przynajmniej zrobić krok w kierunku tworzenia takiej europejskiej przestrzeni politycznej. No, ja jestem co do tego lekko sceptyczny, powiem szczerze. Nie jestem pewien, czy to się uda. Zachowanie przywódców SPD jest tutaj zresztą ciekawe, bo tak, z jednej strony oni jeżdżą do Paryża, ostentacyjnie pokazują się z Hollandem i sugerują, że mają tu jakiś wspólny projekt polityczny, ale potem zachowanie ich w Niemczech samych, moim zdaniem, nie daje się wytłumaczyć takim wspólnym projektem, bo znacznie ważniejsze okazuje się poczucie pewnej lojalności wobec wyborców niemieckich, którzy są różni, którzy się różnią oczywiście, ale którzy mają jednak więcej wspólnego razem niż to, co ich łączy z wyborcami lewicowymi we Francji. Także jest to ciekawe, ale ja bym zbyt wiele się po tych próbach nie spodziewał.
Ja dorzucę, też nie jestem specjalistą od socjaldemokracji, dorzucę jeden element do dyskusji. Wygrana socjalistów nie jest wygraną socjaldemokracji. Nie jest zresztą wygraną nawet nowej formy socjaldemokracji. Ona jest wygraną odrzucenia Sarkoziego po prostu. Francuzom było dość Sarkoziego. W związku z tym udało się na tej samej symbolicznej podstawie, na jakiej Sarkozy wygrał w stosunku do Chiraca, mówiąc o przerwaniu tego spania chiracowskiego, czy zaspania, czy zasypiania i używając symboliki rupture, czyli przerwa, załamanie, udało się Hollandowi, mówiąc o wzroście. I to przeszło, rzeczywiście przeszło oczywiście kilkoma procentami, także to niewiele też znaczy, jeśli chodzi o stan opinii publicznej francuskiej, która z całą pewnością jest w większej mierze dzisiaj wychowana w kulturze liberalnej niż była 20 lat temu. Także tutaj zmiany opinii publicznej są w dalszym ciągu możliwe. Oczywiście one zależą od kalendarza wyborczego, a ten jest korzystny dla Holanda. Natomiast ja myślę, że Holand funkcjonuje trochę jako nadzieja zmiany politycznej w wielu krajach,
gdzie opinia publiczna czy część opinii publicznej jest znużona ewentualnie liberalizmem czy skutkami liberalizmu i jako model może nabrać ciała. Jak pewni ludzie wierzą, że pewne fakty są rzeczywiste, to one się stają rzeczywiste poprzez swoje konsekwencje, jak się mówi w socjologii.
Zanim proszę Państwa do głosu, ja akurat nie podzielam tej opinii, że Partnerstwo Wschodnie było takim olśniewającym sukcesem, ale też Unia dla Morza Śródziemnego nim nie była. I bardzo dobrze, że Francuzi zaczynają dostrzegać znaczenie partnerstwa, być może Polska zacznie dostrzegać znaczenie Unii dla Morza Śródziemnego i być może w ogóle to może być jedna ze spraw, które oba kraje mogą robić razem, bo wbrew pozorom analogie są tutaj dosyć duże, dysproporcje środków i możliwości, tutaj się absolutnie z Januszem zgadzam, nie są przeciwwskazaniem do tego, żeby przyglądać się wspólnie nad tym, co kraje mogą robić na terenach, które ongiś były obszarem ich geopolitycznej ekspansji, a pozostają zupełnym fundamentem i geopolitycznego bezpieczeństwa. A jako, że w obu przypadkach to geopolityczne bezpieczeństwo jest bezpieczeństwem nie tylko pojedynczych zainteresowanych krajów, ale i całej Europy, to jakiś duży francusko-polski projekt nad tym, który zajął się choćby sprawdzeniem, co działa, a co nie działa w polityce sąsiedztwa, byłby, myślę, z korzyścią dla obu stron. Bardzo proszę, pan się zgłaszał. To koniec. Przepraszam, pan jako następny.
Dziękuję bardzo. Korneliusz Ochman, Fundacja Bertelsmanna. Jako, że dyskusja przeszła tutaj na temat socjaldemokracji, to ja pozwolę sobie dwa zdania na ten temat powiedzieć, dlatego że uważam, że nie ma jasnej pozycji z SPD i socjaldemokracji w Niemczech. Proszę zwrócić uwagę, że Steinbrück poparł projekt Schäuble na temat ten kurs proeuropejski. Gabriel jest najbardziej socjalistyczny i zbliżony tutaj ten, a Steinmeier czeka. Także uważam, że to jest niepełny obraz, jeżeli mówimy tutaj o niemieckiej socjaldemokracji. Jest podział na trzy kursy i na trzy kierunki i SPD idzie w tej chwili na przeczekanie i dopiero jak będziemy mieli określoną sprawę, kto jest kanclerzem na kandydata, to jest kandydatem na kanclerza ze strony SPD, będzie można mówić o jakiejś pozycji SPD na ten temat w Niemczech. W obecnej sytuacji nie można w ogóle mówić o jakimś kursie socjaldemokracji w Niemczech. Dziękuję.
Ja mam pytanie o... Mikrofon proszę. Aha, mam pytanie o interpretację jakby polityki niemieckiej wobec tych projektów dotyczących właśnie kryzysu w strefie euro, bo rzeczywiście ten upór Angeli Merkel wobec wszystkich inicjatyw, które mogą teoretycznie właśnie zmniejszyć ryzyko bankructwa Hiszpanii czy innych państw, jest dosyć duży od całego wszystkich niechęci do automatycznych sankcji przy okazji właśnie Paktu Stabilności i Wzrostu, przez to, co dotyczy pakietów pomocowych, więc jakby ten opór jest twardy. Teraz jeszcze dzisiaj Angela Merkel bardzo niechętna jest wobec propozycji czterech, która ma być właśnie tematem najbliższego szczytu. I takie pytanie dosyć jakby na pozór banalne, tak? Jakie są motywacje? Bo tych motywacji wyróżnionych, jakby omawianych jest dosyć wiele. Polityka wewnętrzna, interesy, wpływ Banku Centralnego Jensa Weidmana i jakby jak panowie sądzą, który z tych elementów uznacie za najważniejsze, żeby wyjaśnić politykę Angeli Merkel?
Zbierzemy jeszcze te dwa pytania.
Znaczy, ja myślałem, że jeden z istotnych tematów rozmowy to jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką szansę się kryje w wybraniu prezydenta Hollande'a w Paryżu dla Polski. Od razu powiem, że jestem dość sceptyczny, że jakakolwiek szansa się kryje po prostu z tego powodu, że jeżeli jest jakieś lobby propolskie w otoczeniu prezydenta, to ja nie widzę profrancuskiego lobby w Polsce. To znaczy nie ma wśród nas ani Mellera ani Geremka, więc bardzo trudno sobie wyobrazić. Ale myślę, że też jest wiele obiektywnych problemów, na przykład kwestia kryzysu ekonomicznego, gdzie Hollande, jak rozumiem, jest bardziej, znaczy gdybyśmy tak figuratywnie powiedzieli o Keynesie i Hayeku, to bardziej po stronie keynesowskiej, a my bardziej po stronie hayekowskiej, jeszcze w taki nie do końca uczciwy sposób, bo w pewnym sensie fundusze strukturalne Unii Europejskiej nam załatwiają politykę wzrostową. W związku z czym bardzo łatwo dla nas być proniemieckim i nie bardzo rozumieć Paryża. W dziedzinie energetyki to ja myślę, że jeżeli by doszło do jakiejś bliższej współpracy, to bardzo szybko byłaby jadka, dlatego że gaz łupkowy to nie jest rzeczywiście problem. Natomiast parę lat wstecz pozycja REWE jako przyszły inwestor w energetyce nuklearnej była bardzo silna. W tej chwili tak nie jest. W dużym stopniu być może z powodu kłopotów z inwestycją w Finlandii. W każdym razie rozstrzygnięcie to byłoby bardzo kryzysowe. Mnie się wydaje z tego, co panowie powiedzieli do tej pory, że rzeczywiście polityka sąsiedztwa to jest jakaś płaszczyzna, gdzie można sobie wyobrazić współpracę polsko-francuską, czy przynajmniej ciekawy dialog polsko-francuski. W układzie, gdzie mnie się wydaje, że Partnerstwo Wschodnie z naszej perspektywy przeżywa kryzys, że szczyt warszawski został przez polskie elity polityczne potraktowany jako kryzys. Myśmy sami to potraktowali jako kryzys, co trochę jest zadziwiające, ale to, takie jest moje odczucie. I jednak w układzie, że to, co się bardzo wyraźnie zmieniło w tym kierunku Magrebu i Wschód, to to, że mamy do czynienia z rewolucją arabską i w związku z czym podobne instrumenty mogą być stosowane na dwóch kierunkach. I to jest interesujące. Znaczy, to myślenie w kierunku demokratyzacji jako część składowa po prostu bezpieczeństwa. I jeśli ostatnia rzecz to jest kwestia tożsamości obronnej, no myślę, że tutaj akurat nasza pozycja jest bardzo słaba z powodu decyzji dotyczącej Libii. To, żeśmy postanowili nie uczestniczyć w Libii, to świadczyło nie tylko o niekonsekwencji w wymiarze transatlantyckim, ale jednak wymknięcia się z tej perspektywy tożsamości obronnej i wydaje mi się, proszę mnie skorygować, jeżeli nie mam racji, że we Francji zostało to odczytane jako bardzo proniemiecka pozycja polskiej polityki zagranicznej. Niekoniecznie słusznie, bo ja uważam osobiście, że była to decyzja wewnętrzna, zgodnie z zasadą politics is always local. Ja myślę, że Kim Hollande jako pewna epoka we Francji będzie w dużym stopniu, znaczy w dużym, to dla mnie, będzie to istotne, jak będzie to wpływać na relacje transatlantyckie, na co bardzo jest w tej chwili trudno odpowiedzieć, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja w Waszyngtonie. Ale gdyby pan profesor Ming mógłby powiedzieć troszkę więcej, co nowego wnosi ta grupa, która doszła w tej chwili do władzy, dla tych relacji, poza tym, że nie będą one agresywnie antyamerykańskie, co jednak jest dość mało. Dziękuję.
Merkel. Ja myślę, że Merkel jest, znaczy powiedzmy minimalna interpretacja. To jest Merkel pod naciskiem swojej opinii publicznej. Maksymalna interpretacja to Merkel ma taką tradycję i tego typu kulturę polityczną, że ona po prostu do pewnego stopnia ignoruje skutki, a przynajmniej nie widzi symbolów historycznych, które mogą być przełożone na dzisiejsze skutki. I dlatego tak działa, a nie inaczej, wydaje mi się. To, co się mówi Niemcom teraz wyraźnie, mówiąc uwaga, to nie 29 rok się liczy, tylko 33. Wielu takich komentatorów to mówi, jest rzeczą, którą moim zdaniem Merkel nie może zrozumieć. To nie jest coś, co wchodzi w jej kulturę polityczną, wiadomo skąd ona pochodzi, kim jest i tak dalej, ale to są bardzo osobiste moje interpretacje. Jeśli chodzi o Holanda i stosunki z Polską, ten komentarz, ja bym powiedział jedną rzecz, zmienił się ambasador Francji. I to wystarczy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, kim jest ambasador Francji dzisiejszy. On nie wiem, czy już ma listy akredytacyjne, bo zdaje się, że tam był w piątek. No właśnie, bo tam był problem właśnie z podpisem Sarkozy czy Holland, prawda? Bo to w każdym razie jest to po raz pierwszy od dawna w zagranicznej polityce francuskiej człowiek, który zna Polskę, który w Polsce był za czasów stanu wojennego pod fantastycznym ambasadorem francuskim Jean-Bernard Raymond, który wiele zrobił właśnie w czasie stanu wojennego. Tu pan Ciosek o tym wie z całą pewnością. To jest naprawdę ktoś, kto będzie robił wszystko, co się da, żeby te stosunki się polepszyły. I ja już miałem okazję z nim kilkakrotnie rozmawiać i on to mówi, jemu na tym zależy. Oczywiście on nie jest sam i oczywiście on jest tylko człowiekiem, który będzie realizował politykę zagraniczną Francji. Ale taki człowiek się liczy z całą pewnością. Jeśli chodzi o Libię, to zostawię, chociaż wydaje mi się, że akurat pozycja Polski przeszła w dużej mierze niezauważona, jeśli o to chodzi, we Francji jako takiej. Nie tak jak pozycja Polski w stosunku do Iraku za czasów Chiraca, kiedy Chirac wręcz na trybunie stanął z tym problemem, jak wiadomo. Czy coś jeszcze? Aha. Kto w Polsce, to ja nie wiem. Ja na to nie mogę. Ja nie mogę odpowiedzieć. Jeśli chodzi o nowum w polityce transatlantyckiej, to tymczasem, tak prawdę powiedziawszy, o polityce zagranicznej Holand niewiele mówi, niewiele robi. Zależało mu bardzo na spotkaniu z Obamą, bo to było blokowane przez Sarkozy'ego. Wiadomo, że Sarkozy w czasie kampanii wyborczej sobie zorganizował Skype'a z Obamą, żeby pokazać, jak to Holand jest totalnie odizolowany od świata. I Holand teraz się z nim spotkał kilkakrotnie, poklepali się po plecach. Ja myślę, że on będzie w pewnym sensie kontynuował to, co Sarkozy zrobił, mianowicie ocieplenie stosunków. Nie leży w jego interesie antyamerykanizm, a sam antyamerykanizm jako kultura w społeczeństwie francuskim przestaje być rentowny w pewnym sensie.
Już pan dokonał jej. Ja zacznę może od Francji, bo ja rozumiem, że są powody do pesymizmu, ale jeżeli obie strony uważają, że taki stan, jaki trwa, nie służy ich interesom, no to one moim zdaniem mogą coś nowego zrobić. Ja przypomnę, że w stosunkach z Niemcami, to Niemcy były tym krajem, który przejął inicjatywę. To Niemcy trochę Polskę przyciskały do ściany ciągłymi zaproszeniami do współpracy, a Polska się nieco broniła przed tym. No tutaj nie możemy oczekiwać podobnej roli Francji. Ja bym sobie tego może życzył, ale to jest mało prawdopodobne. Ten wysiłek tutaj musi być bardziej nieco zrównoważony. Po polskiej stronie należałoby zacząć, moim zdaniem, jak powiedziałem już, od rachunku sumienia. Od powiedzenia sobie, że ta poza, która zapanowała w Polsce na to, żeby mówić o Francji, wszystko, co złego da się powiedzieć, ta poza nam szkodzi. Ona nam nie przydaje autorytetu, ona nam nie,
ona nawet nam nie pomaga w Niemczech. To nie jest tak. Niemcy mogą nas poklepać po plecach, słuchając tego, ale to nie buduje autorytetu Polski również w Niemczech. Kiedy ja słyszę od, wydawałoby się, poważnych ludzi, polityków, że już ten duet francusko-niemiecki, to przywództwo francusko-niemieckie, to już jest skończone. Teraz Polska powinna z Niemcami razem przejąć przywództwo, a nie będę wymieniał nazwiska, ale to był przynajmniej z funkcji poważny człowiek. To jest po prostu śmieszne, to świadczy o jakimś kompletnym niezrozumieniu realiów tego świata i to świadczy o takim miotaniu się między kompleksami a megalomanią. No, otóż moim zdaniem Polska ma szansę na odegranie realnej roli, ale trzeba zacząć od tego, żeby powiedzieć, że myśmy zrobili wiele błędów. Błąd polegający między innymi na nieokazywaniu Francji respektu. Coś, czego się zresztą, to co Niemcy akurat zawsze rozumieli, że Francji trzeba okazywać respekt. Kohl mówił o tym, że kiedy przychodzi pan premier Bielecki, to pamięta pewnie, on o tym zawsze mówił, że kiedy przychodzi koło flagi francuskiej, to się kłania dwa razy. No, nam niepotrzebna jest taka ostentacja, ale okazywanie respektu Francji jest moim zdaniem pierwszym warunkiem nawiązania z Francją dobrego dialogu, a myśmy tego nie potrafili zrobić. Więc moim zdaniem to są też pewne proste rezerwy, żeby te stosunki poprawić. I zapowiedziana egzegeza, nie wiem, myślenia albo duszy Angeli Merkel, oczywiście ja niczego nowego tu nie powiem. Po prostu ja nie neguję tego, że Angela Merkel liczy się z nastrojami opinii publicznej, ale ona wierzy w to, co robi. Ona wierzy, ona uważa, że to jest jedyne, co można dzisiaj rozsądnie w Europie zrobić i co wynika z poczucia odpowiedzialności za Niemcy i za Europę. Ona jest głęboko przekonana o swoich racjach. Ona wierzy również, tak bardziej już politycznie to nazywając, ona wierzy w to, że tylko dzisiaj można tak skorygować reguły Unii Europejskiej, żeby one nie doprowadziły do powtórzenia tego kryzysu i w związku z tym uważa, że to jest taka trudna próba nerwów. Jeżeli ona się ugnie przed presją, no to ta próba skończy się porażką. To ta szansa zostanie zaprzepaszczona. Jeżeli ona przetrwa tę próbę, wytrzyma to, zniesie te wszystkie oskarżenia, które dzisiaj się pod jej adresem rzuca, no to w sumie kiedyś pewnie wszyscy uznają, że to ona miała rację i będą jej za to wdzięczni. Także to, co powiedziała wczoraj chyba, że dopóki ona żyje, to od tego nie odstąpi, to jest absolutnie szczere i to nie jest żadna taktyka. Czy to dobrze? To można różnie oceniać, ale tak jest.
Pamiętajmy, że powiedziała, że póki żyje, nie będzie totalnych euroobligacji, to zostawia bardzo dużo miejsca dla refleksji nad rzeczami mniej totalnymi. Bardzo proszę, gdy pan mógł przekazać.
Dziękuję, Szkoły Kultury Francuskiej. Mam pytanie, bo chciałbym wrócić na to, co pan ambasador Reiter powiedział. Ja się zastanawiam, czy Polska nie traciła trochę pole manewru na taki układ z Niemcami. I trochę dystansuję się do Francji. W tym sensie, że jeśli mówimy bardzo w konkretach, na samym początku polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej rząd Merkel zdecydował się wycofać z energii jądrowej. A to był jeden przeszkód na wspólnej polityki energetycznej, który był priorytetem dla Polski. Drugi przykład jest, żeby nie zapomniałem, tak, słowo, Europa dwóch prędkości. Jakiś emerytowany urzędnik Unii Europejskiej, Jean-Claude Piris, opublikował książkę po angielsku na ten temat. Od razu padły ze strony rządu polskiego takie bardzo ostre krytyki wobec tej tezis. Mówiąc, że nawet być może to może być jakieś oficjalne stanowisko Francji. Tak nie było. A niedawno temu, 2-3 tygodnie temu, minister Schauble powiedział wyraźnie to samo, tak, że to są dzisiejsze realie, tak, że już Unia Europejska działa na wiele prędkości, nie tylko dwa, i że oni są za głębszej integracji politycznej w ramach strefy euro, unii bankowej i tak dalej, i tak dalej. A szybciej przykład oczywiście to jest unilateralna, czy jednostronna decyzja rządu Merkela na temat bojkotu Mistrzostwa Europy w Ukrainie, które też nie było dobrze zrozumiane czy przyjęte ze strony Polski.
Adam Balcer, Demos Europa. Komentarz i dwa pytania. Komentarz dotyczy europejskiej polityki bezpieczeństwa i miejsca w niej Polski. Wydaje mi się, że po pierwsze pozycja Polski będzie zależała od kondycji polskiej armii, bo oczywiście możemy być promotorami tej idei, ale pod warunkiem, że za wsparciem dla idei pójdą też jakieś konkrety, czyli wzmocnienie potencjału Wojska Polskiego. Nakłady na wojsko rosną, ale potencjał pozostawia jeszcze bardzo wiele do życzenia. I druga kwestia, myślę, że od Libii ważniejszą sprawą jest rosnąca bezprecedensowa współpraca wojskowa między Francją i Wielką Brytanią, której Libia była bardzo ważnym przejawem. My chcieliśmy organizować Europejską Wspólnotę Bezpieczeństwa wokół właśnie Trójkąta Weimarskiego, co według mnie nie jest najlepszym pomysłem. I w tej sytuacji oczywiście, kiedy pojawia się perspektywa pogłębienia integracji w ramach strefy euro, myślę, że akurat w przypadku europejskiej polityki bezpieczeństwa to nie oznacza, że będziemy mieli do czynienia z zacieśnieniem współpracy wojskowej między krajami strefy euro, bo wydaje mi się, że dla Francji tym podstawowym partnerem w tym wymiarze pozostanie Wielka Brytania. Oczywiście wiele jeszcze zależy od miejsca Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. A druga kwestia to już są te dwa pytania. Pierwsze pytanie jest następujące. Jeśli mogliby, oczywiście panowie kilkakrotnie powiedzieli, że unikają wybiegania w przyszłość, jakiegoś profetyzmu, ale chciałbym usłyszeć panów opinię o możliwe scenariusze, takie bardziej konkretne scenariusze, jaka będzie pozycja Polski w relacjach właśnie z Francją i Niemcami w sytuacji, gdyby doszło do pogłębienia integracji politycznej w ramach strefy euro, a Polska, co na to wskazuje, powiedzmy, brak woli politycznej oraz przyzwolenia społecznego, pozostanie, wejdzie do strefy euro na pewno później niż wcześniej, jakie będą te relacje, jak to wpłynie na kształt naszych relacji. I oczywiście wybiegając poza trójkąt, w ostatnich miesiącach można dostrzec wzrost wyraźny na przykład współpracy między Polską a Włochami. Włochy pod rządami Mario Montiego są też bardziej aktywne w Unii Europejskiej, mają znacznie lepszą pozycję niż pod rządami premiera Berlusconiego i też dostrzegam zbliżenie francusko-włoskie. Jak to może wpłynąć na te relacje i w trójkącie bilateralne między Francją, Polską i Niemcami? Dziękuję.
Wodzisław Kiciński, ja studiuję ekonomię na Uniwersytecie w Warwick. Mam do panów takie pytanie odnośnie szczytu i kolejnych szczytów Unii Europejskiej, bo mam wrażenie, że te ostatnie szczyty tak naprawdę były przejawem takiej gry na czas europejskich liderów i teraz, kiedy nastąpiła ta zmiana we Francji i prezydentem jest Hollande, właściwie pokrzyżowała trochę plany Merkel, która bardzo ostentacyjnie wspierała Sarkoziego. I czy to rzeczywiście, i czy to tak naprawdę nie będzie raczej, czy kolejne szczyty będą raczej nowym otwarciem, bo konsensus Francji i Niemiec jest nam potrzebny, żeby w końcu skończyć tą grę na czas i zacząć naprawdę przeciwdziałać kryzysowi, żeby go w końcu skończyć. Czy raczej to utrudni te relacje i to będzie prowadziło do kolejnych gierek i jeszcze trudniejszych negocjacji? Dziękuję.
Lech Zacher, Akademia Leona Koźmińskiego. Mam takie trzy krótkie uwagi do tych interesujących dyskusji. Mianowicie pierwsza uwaga to, że warto w takich analizach politycznych rozróżniać między tym, co jest taktyką, a co jest strategią. Uważam, to jest bardzo ważne. Tej taktyki jest dzisiaj chyba, ona przeważa, ponieważ są wszędzie wybory, od lokalnych do unijnych. Zmieniają się konstelacje partii politycznych, retoryka się zmienia i tak dalej. Co z tego wynika? No, może nie tak wiele. Natomiast strategii prawie nie ma. Chyba ostatnio to był Giscard d'Estaing, projekt konstytucji ze strategii, prawda? Także to jest jedno. Natomiast zwracam uwagę również na to, że jest coś takiego jak inercja procesów cywilizacyjnych, kulturowych, prawda, związanych z nauką, z techniką, z wiedzą, z informacją, z różnymi rzeczami takimi hardware'owymi, prawda. I sądzę, że nie widzę w tych analizach jak gdyby odzwierciedlenia tych procesów takich, które są rzeczywiste, które są ważniejsze niż słowa, prawda. Ja nie bardzo wierzę, że słowa mają ogromną sprawczość, prawda. To w mediach się wydaje, może politykom, ludziom mediów, ale rzeczywistość jest, że tak powiem, taka twarda, materialna, bardziej zdeterminowana przez zaszłości również i tak dalej, przez interesy. No, wspomniał pan przewodniczący o interesach, ale to za mało tylko powiedzieć, że coś takiego jest. One po prostu grają decydującą rolę. I trzecia rzecz, oprócz tego, co się w Unii dzieje, no to warto zwrócić uwagę również na konteksty, prawda, na konteksty, na, nie wiem, tych hasłowo Rosja, Turcja, Bliski Wschód, a kapitał chiński, prawda, Ameryka Łacińska niedoceniana w ogóle, my udajemy w Polsce, że jej nie ma w ogóle, prawda, bo nie podoba nam się ideologicznie. Także mi się wydaje, że te elementy, no warto na nie zwrócić uwagę, bo inaczej to po prostu dosyć patrzymy na powierzchnię zjawisk, że tak powiem, że zacytuję klasyka. Dziękuję.
Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Trochę skaczemy tutaj po tematach, ale ponieważ pojawiła się dość mocno polityka zagraniczna i też polityka wschodnia, ale nie do końca mówiliśmy o Rosji. Ostatnio po różnych rozmowach z urzędnikami w Niemczech mam wrażenie, że oczywiście już dawno upadł ten pomysł, żeby ratować Trójkąt Weimarski, kooptując do niego Rosję, bo były takie pomysły i całe szczęście, że to się już nie pojawia. Jest raczej takie pragmatyczne myślenie. Owszem, w czworokącie współpraca, jeżeli w jakimś obszarze to nam się opłaca i jak najbardziej. Stąd moje pytanie do profesora Minka, jak Hollande i nowa władza we Francji w ogóle podchodzi do Rosji. Wcześniej, jakieś 2-3 tygodnie temu słyszałam, że w ogóle nie podchodzi, nie ma zdania i nie ma jakichś szerszych planów. Czy jednak coś się tutaj będzie działo, czego pan oczekuje i czy faktycznie tu może być jakaś współpraca francusko-niemiecko-rosyjska, czy Polska tu jakoś jest w stanie, żeby się dołączyć? W ogóle polityka wobec Rosji. Dziękuję.
Tak więc stracone szanse, o których mówił Filip Rusin i no to, czego mówiłeś, że nie chcesz robić, czyli wypowiadać się o przyszłości. Ja wiem, że prognozować jest w ogóle trudno, a już zwłaszcza prognozować przyszłość, ale tutaj nasi uczestnicy bardzo was proszą o to, byście jednak podzielili się swoimi prognozami. Bardzo proszę.
Ja może z samych scenariuszów nie będę rozwijał specjalnie, bo wydaje mi się, że życie nam jutro, pojutrze stworzy jakby scenariusze. Wydaje mi się, że ten szczyt jest bardzo ważny i wokół tego szczytu sytuacja Polski też będzie miała swoje znaczenie. I może konkretnie do pytań. Mianowicie, jeśli chodzi o kwestie Niemiec, które psuły szyki w pewnym momencie, ja nie jestem tego pewien, bo to zawsze jest interakcja jakby między różnymi krajami i skutek tego jest interakcyjny, że tak powiem. Jeśli chodzi o przykłady, które pan podał, to tylko Schäuble na przykład jest zwolennikiem różnych kręgów od, ja wiem, 20 lat. Był ten słynny jego tekst z Lamersem, który jest jednym z fundamentalnych jakby tekstów dotyczących wizji wizji Europy i to nieprawdą jest, że Francuzi nie podzielają tego punktu widzenia, bo natychmiast po tym tekście Alain Lamassoure napisał tekst na temat L'Europe à la carte. Także nie wydaje mi się, żeby to akurat można było włączyć jako specyficznie, jako politykę psującą jakby możliwości układów czy zawężanie pola manewru. Jeśli chodzi o, bo ja się trochę pogubiłem w tych wszystkich pytaniach, ale scenariusz Polska, Francja, Niemcy, myśmy już dość na ten temat mówili, no, twierdząc, ale twierdząc, że nie chcemy robić scenariuszy. Ja się zgadzam absolutnie z tym, co pan ambasador powiedział, mianowicie siła ciężkości to jest Francja i Niemcy. Tu nie ma złudzeń żadnych. To i wszystkie obiektywne jakby parametry na to wskazują, prawda? Natomiast to, co jest nowym marginesem w tym wszystkim, to właśnie zmiana koniunkturalna, bo między innymi dlatego chociażby, że do pewnego stopnia Holland definiuje się poprzez opozycję do Sarkoziego. Wobec tego i nie wiem, jak długo ta definicja poprzez opozycję będzie trwała, ona będzie wygasająca siłą rzeczy, ale pozwala właśnie na większą wielobiegunowość. Jeszcze Francja, Włochy, czy to coś nowego? Ja myślę, że to naprawdę jest też sytuacja koniunkturalna związana z sytuacją kryzysową w tej chwili. Francja potrzebuje Włoch bardzo, a Włochy Francji w związku z długiem po prostu i z polityką w stosunku do długu, a to wszystko kontra Niemcy. Także wydaje mi się, że to jest sojusz do pewnego stopnia koniunkturalny, który może się skończyć w momencie, znaczy sojusze to się nie kończą, tak, ale same te założenia, o których się mówi, że są podstawowe, wydaje mi się, że nie są podstawowe. Taka konfiguracja nie powstanie na długą metę. Szczyty w pewnym sensie, jeśli rozwiążą ten problem do jakiegoś stopnia przynajmniej, to się skończy też ta przesłanka jakby sojuszu. Jeśli chodzi o Rosję, tak prawdę powiedziawszy, zdradzam może tajemnicę, Holland nie ma dobrego doradcy, jeśli chodzi o Rosję, a sam się na Rosji nie bardzo zna. Natomiast mamy przynajmniej jeden dowód, że nie będzie się uginał. To jest konferencja prasowa, którą miał z Putiniem, gdzie sobie po prostu napyskowali. Sarkozy nigdy nie pyskował publicznie, jak się spotykał z Putiniem, wprost przeciwnie. To nie jest wskaźnik niczego, że tak powiem, ale mimo wszystko pewne reguły gry zostały zarwane. Nie wiem, czy Państwo przypominają sobie, chodziło o danie azylu Asadowi i Putin oczywiście odpyskował Holandowi, ale odpyskował tak, jakby Holland był Sarkozim. Na co mu oczywiście Holland odpowiedział, że nie jest Sarkozim i na tym się skończyło. To taka zimna wojna, prawda? I myślę, że to jest też wskaźnikowe, ale tymczasem jeszcze nie wiemy, bo to z całą polityką zagraniczną Francji w tej chwili jest wiele niewiadomych. Po prostu dlatego, że poza kryzysem i Europą jakby Holland się wypowiadał twardo, jeśli chodzi o sytuację w Syrii oczywiście, to wiadomo. Te podstawowe jakby dossier dotyczące polityki zagranicznej są na stole, ale ogólnej wizji jeszcze nie widać, prawdę powiedziawszy. Czy ja zapomniałem na pewno jakieś różne rzeczy, ale może to nie jest aż tak straszne.
Dziękuję bardzo. Ja też tylko do kilku wątków może się odniosę krótko. Te przykłady, które pan wymienił, trzy, o czym one świadczą? Czy one świadczą o jakiejś, nie wiem, o podwójnych standardach w Polsce wobec Niemiec i Francji i o większym, nie wiem, pobłażaniu dla grzechów niemieckich niż francuskich? Tak, świadczą. Ale świadczą po prostu o tym, że Polacy Niemcom dzisiaj znacznie bardziej ufają niż Francuzom. Dlaczego o tym trochę tu mówiliśmy? To prawda. Decyzja niemiecka o tym, żeby się wycofać z energii jądrowej, była oczywiście decyzją z punktu widzenia sąsiadów dosyć oburzającą, znaczy bez żadnego uzgodnienia. Niemcy podjęli to tak, jak gdyby to tylko ich dotyczyło. kompletnie nie przejmując się tym, że to zmienia zupełnie sytuację w całej Europie. To prawda. Czy ktoś zaprotestował? Nie, nikt nie zaprotestował. Dlaczego? Nie dlatego, że wszyscy chcą Niemcom pobłażać, tylko dlatego, że są zajęci nie wiem, 100 innymi sprawami w Polsce również i to uszło uwadze. A poza tym dlatego, a poza tym dlatego też, i to jest ważniejsze jeszcze, że tutaj jest pytanie, kto pierwszy może rzucić kamieniem? Kto jest bez winy? Kto jest bez grzechu? Nikt nie jest bez grzechu. Wszystkie kraje europejskie konsekwentnie dosyć zmierzają do autarki energetycznej. Tyle tylko, że jeżeli to niektóre robią, no to dotyczy to ich samych tylko, a inne, jeżeli to robią, to ma to wpływ na innych. Jak to są duże kraje, Niemcy czy Francja. Ale kierunek jest w zasadzie zgodny. I to jest cały problem. Zamiast wspólnej polityki mamy autarkię energetyczną w Europie. Także to oczywiście o czym świadczy, ale ja bym z tego, to nie jest żadna intryga antyfrancuska, tylko to jest wynik po prostu działania tych sił, no, o których tu mówiliśmy przez ostatnich, nie wiem, tam 5 lat czy ileś lat. To można zmienić. Ja wierzę w to, że to można zmienić. I jeszcze tylko o Włoszech, to ja nie będę mówił, bo uważam też, że to jest taktyczne porozumienie. Wydaje mi się, że ciekawsze jest pytanie ważniejsze jest pytanie o to, co będzie, jeżeli Polska znajdzie się poza strefą euro, na długo, a strefa euro będzie tą wewnętrzną Europą, jak to się odbije na stosunkach polsko-niemieckich. Otóż, gdybym ja na to patrzył z Paryża, to uważałbym, że to dla Francji jest niekorzystne, ponieważ to moim zdaniem tylko umocni coś, co można nazwać zależnością Polski od Niemiec, polityczną zależnością oczywiście. To znaczy, będzie oznaczać, że Polska będzie musiała tym bardziej przez Niemcy swoje interesy forsować w Unii Europejskiej. Czy to leży w interesie Paryża? No, nie wydaje mi się. A oczywiście to nie jest tak, że Niemcy zamierzają taką sytuację wykorzystywać przeciwko Polsce. Boże broń, ona, jeżeli się stanie, to ona się stanie w wyniku pewnych szerszych procesów. Niemcy będą wtedy okazywały Polsce życzliwość, a Polska będzie z niej chętnie korzystała. Ale konsekwencje tego polityczne nie będą dobre dla nikogo. Ani dla Polski, ani dla Niemiec, ani również, jak sądzę, dla samej Francji. A tylko pytanie ciągle jest, czy to można zmienić. Otóż ja uważam, że ten stan można zmienić. O ile byłem sceptyczny zawsze, jeżeli chodziło o sojusze polsko-hiszpańskie, bo uważałem, że tam realnej treści to jest tak niewiele, że z tego niewiele się da zrobić, no to sądzę w przypadku Polski i Francji realnej treści może być znacznie więcej, bo po prostu ta powierzchnia tarcia między tymi dwoma krajami jest znacznie większa. Mniejsza niż między Polską a Niemcami. Nie ma się co oszukiwać. Ale jednak myślę, że wystarczająco duża, żeby z tego stworzyć jakiś sensowny dialog polityczny i współpracę, która w niektórych dziedzinach przecież istnieje. Gospodarcza istnieje, tylko tyle, że się nie próbuje z niej zrobić użytku politycznego. A to można, jak powtarzam jeszcze raz, zmienić.
Nasze spotkanie jest w cieniu i szczytu unijnego i tych perspektyw, które się dość nieuchronne i autonomiczne rysują. I ja chciałbym, podsumowując, do nich nawiązać, ponieważ dużo bliższym jest racjonalny sceptycyzm Janusza Reitera niż bliski mojemu sercu optymizm Jurka Minka. To znaczy ja myślę, że idziemy nieuchronnie w stronę Europy wielu prędkości, bo nie będzie Europy dwóch prędkości. Jeżeli rzeczywiście Europa się rozpadnie na twardy rdzeń euro, 17, 16, może 15 państwowy i resztę, to ta reszta nie będzie płynęła sobie łagodnym halsem za wielkim statkiem, doganiając go stopniowo. Ta reszta Europy się rozsypie. I oczywiście nie jest w interesie Polski, to mało powiedziane, żebyśmy byli w tej rozsypanej reszcie,
ale może być, że jest po prostu za późno, żebyśmy w tej chwili z marszu próbowali dogonić twardy rdzeń. Co w praktyce oznacza, że będziemy musieli próbować po raz drugi przystąpić do Unii Europejskiej. I rzeczywiście nie wiem, czy zdobędziemy się na ten wysiłek i determinację, które nam tak dobrze służyły za pierwszym razem. I to jest oczywiście ta mniej katastrofalna wizja, bo ona zakłada, że będzie do czego dołączać, że będzie za czym dążyć. I w tym kontekście nowa prezydentura we Francji nie jest przypadkowym elementem rozważań. Za Sarkoziego Polska była completely negligible. Znaczy, polityka francuska sobie znakomicie bez Polski radziła. Istnieje możliwość, że za Hollande'a tak nie będzie, ze względu na realne interesy, i tu się z panem Zacherem absolutnie zgadzam, liczą się realne interesy, liczy się konkret, jak ten konkret, z którym Europa właśnie do tej pory się, właśnie teraz się zderzyła. Europa 17, 16 czy 15 będzie Europą niemiecką. To nie jest w interesie Francji, nie jest w interesie Polski, nie jest w interesie Niemiec, tylko że Niemcy nie bardzo mogą tutaj wiele zrobić, żeby to zmienić. Otóż wszelkie procesy, które będą osłabiały ten podział Europy, nowy podział, który się rysuje, wszelkie procesy, które będą budowały w kontekście obecnej Unii sieci wzajemnych powiązań, które nie będą tylko dwustronne, jak obecne wzajemnie korzystne związki polsko-niemieckie, ale wszelkie takie procesy, jak odbudowywanie związków polsko-francuskich, są z korzyścią nie tylko dla jej bezpośrednich uczestników, ale i dla całej Europy, bo jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego rozłamu, to wszelkie dwustronne więzi będą go osłabiały, będą go amortyzowały, będą stwarzały lepszą szansę ponownego startu. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w Warszawie i w Paryżu jest wystarczająco wiele osób tego świadomych i gotowych wykonać ciężką orkę na Ugorze, żeby odbudować związki, które kiedyś wyglądały tak optymistycznie. Bardzo dziękuję naszym panelistom, bardzo dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam na następne dyskusje w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych. 9 lipca będziemy dyskutowali o tym, co się stało z problematyką międzynarodową w polskich mediach, czyli gdzie się mediom podział świat. Już zapraszam i dziękuję serdecznie. I rozumiem, że jest przygotowany, czy nie? Nie jest. Przepraszam, nie jest. Ja nigdy nie wiem, co się dzieje. Nie jest przygotowany catering, na co bardzo przepraszam, ale zapraszam Państwa na jakiś catering gdzieś na mieście.
Ty masz na jego nagrodę? Wyślij mi to market? Do kiedy ty zostajesz? Ja powiedziałem, że prawie nie. A nie, no to a to... No to dobrze. Okej, to wtedy się nie. To chcę z tobą o bilecie porozmawiać. To matka ci wyśle na miarę. No, bardzo to było fajne. Bardzo ci dziękuję. Ja
chciałem
się sprawdzić na styczniu.
Ale bardzo często to się sprawdzało w historii.
Tak. Ale... Ma pan rację. Tylko, że to się rozsypie. Tylko się trzeba skilować.